Our brother Bill Rosmus from Canada will now lead us in opening prayer.
Imię Jezusa Chrystusa, który jesteś w niebie. Nasze serca są szczęśliwe, że mogliśmy tutaj się znaleźć. Dziękuję Ci za ten wspaniały dzień, który dałeś nam. Zgromadziliśmy się, aby wyrazić naszą wiarę chrześcijańską, że możemy mieć społeczność w Chrystusie. Dziękujemy Ci za wszystkie te możliwości, jakie otrzymujemy. Dziękujemy Ci za to, że możemy wyrazić Ci chwałę. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha. Prosimy, aby Twój Duch był ze wszystkimi braćmi teraz, kiedy studiujemy Twoją świętą wolę. Chcemy wspomnieć o tych, którzy przechodzą przez próby i pokusy. Ktokolwiek to nie był, wspomóż ich. Spotykamy się tutaj, aby podziękować Ci za te wszystkie błogosławieństwa, jaką otrzymaliśmy w Jezusie. Amen. Dziękujemy, bracie Bill. Jak widzimy, braterstwo, będziemy mieć dyskusję na temat żniwo jest dokonanie świata. Brat Obi Elbert z New Jersey będzie prowadził tę dyskusję i przekazujemy mu prowadzenie.
The harvest is the end of the age.
Żniwo jest dokonanie świata.
Greetings in Christ, dear brethren.
Drodzy braterstwo.
I am brother Obi Elbert.
Nazywam się Obi Elbert.
I wish my wife, Sister Janet, was here with us.
Moja siostra, moja żona Janet, ja bardzo radujemy się z możliwości bycia razem z Wami na tej konwencji. Przywożę z sobą poczucie chrześcijańskiej miłości od braterstwa z mojego zboru Zgromadzenia Braterstw Pisma Świętego w New Brunswick, w New Jersey. Towarzyszyć mi będą w dyskusji brat David Rice z San Diego, Kalifornii i brat Len Rice z Delaware Valley, Pennsylvania. Nasza dzisiejsza dyskusja będzie miała na celu przeanalizowanie wydarzeń, które wierzymy, iż związane są z końcem żniwa wieku Ewangelii. Nasz Pan Jezus nauczył nas, że wiek Ewangelii zakończy się żniwem, mówiąc, żniwo jest dokonanie świata. Mateusza 13, rozdział 36-43. Początek żniwa jest jasno wyrażony poprzez chronologię i wypełniające się proroctwa. Raczej nie jest to temat kontrowersyjny między braćmi. Zakończenie żniwa jest mniej czytelne i wzbudzało kontrowersje między braćmi. Słowo przetłumaczone na koniec w naszej angielskiej Biblii jest greckim wyrazem syntyleo. Oznacza ono spełnienie i w Ewangelii Mateusza oddaje myśl, że żniwo jest nie tylko zebraniem pszenicy, lecz również spaleniem konkolu. Prawdziwa winnica Kościół Chrystusowy i winnica tego świata, nominalne chrześcijaństwo, muszą być całkowicie osądzone i odebrać swoją zapłatę przy końcu żniwa. Wtedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Mateusza 13, rozdział, wers 43. Nasz przeciwnik, diabeł, z chęcią chciałby przekonać nas, abyśmy zaprzestali naszych wysiłków w dziele żniwa. Czy obecnie możemy przestać działać? Czy jest to czas na oczekiwanie, na ustanowienie królestwa? Niektórzy mówią, tak mało ludzi dziś przyjmuje prawdę. Inni natomiast, kościoły są już martwe. My jesteśmy przekonani, że żniwo nadal trwa. Nie powinniśmy zakończyć naszej pracy przy żniwie, dopóki nie będziemy do tego zmuszeni. Wiek Ewangelii musi osiągnąć swoje spełnienie, zanim będziemy mogli doświadczyć chwalebnej manifestacji Królestwa, Jego mocy, władzy i błogosławieństw zesłanych na całą ludzkość. Ostatni członek ciała Chrystusowego musi być odnaleziony, wzmocniony, musi rozwinąć się do pełnej dojrzałości i dowieść swojej wierności. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 40-42, uczy nas, że kąkol musi zostać spalony. A w objawieniu, 14 rozdziale, 18-19 wersecie, czytamy, że winnice tego świata, wielkie, nominalne systemy chrześcijaństwa muszą zostać zniszczone, co będzie częścią żniwa, spełnieniem wieku Ewangelii. Chociaż kościoły nominalne wydają się być martwe w Europie, są one bardziej żywe i rozwijają się w Stanach Zjednoczonych i w Południowej Ameryce. Brat Grice i ja mamy pragnienie zachęcić lud pański, aby nie ustawali w pracy żniwa i królestwa. Jest to szlachetna i wartościowa praca jako pracownicy razem z Panem zakładać królestwo. W tej chwili swoje myśli przedstawi brat Rice. Pozdrowienia, drodzy braterstwo i miłość od przyjaciół San Diego, Kalifornii. Żniwo jest czasem błogosławienia świętym, odnowy Izraela i sądzenia chrześcijaństwa. Po pierwsze, odnośnie świętych, obecnie doceniamy boski plan wieków, który jest obiecanym duchowym pokarmem. Łukasza 12:37 i objawienie 3:20. Święci, którzy zasnęli przed powrotem naszego Pana, powstali z grobów. Na podstawie 1 Tesaloniczan 4:16. Ci są jak Enoch, który został zabrany cicho i dyskretnie. Oni chodzili z Bogiem i nie ma ich, ponieważ Bóg ich zabrał. Święci, którzy pozostają do końca żniwa, są jak Eliasz, zabrany w środku wielkiego oczekiwania, wielkiej działalności. Eliasz jest jak następca Enocha. Matuzalem, który żył aż do tego samego roku, w którym przyszedł potop, co przedstawia apokalipsis przy końcu żniwa. Po drugie, zgromadzenie rozproszonego Izraela zostało przewidziane w Dziejach Apostolskich 3:21 jako następujące po powrocie Chrystusa. Tam wyrażenia czasy odnowienia głównie oznaczają odnowienie Izraela, do którego zwracał się święty Piotr. W 1874 roku w Izraeli Żyd z pochodzenia został wybrany na premiera Anglii. W roku 1878 wynegocjował on równe prawa dla wszystkich mieszkańców Palestyny, co pozwoliło Żydom ponownie osiedlać się w tej ziemi. W 1896 roku Theodor Herzl opublikował Państwo Żydowskie, a w 1897 otworzył pierwszy syjonistyczny kongres. W 1910 brat Russell przekonywał Żydów, by wrócili do swojej ziemi, mając wiarę w proroków. W 1914 roku Imperium Otomańskie przeciwstawiło się Anglii w wojnie światowej. W 1917 roku Anglia zajęła Palestynę i wydała deklarację Belfora. W 1939 roku rozpoczął się Holokaust. A w 1948 Izrael odzyskał status narodu. Tym sposobem Pan Bóg pokazał światu znak zbliżającego się Królestwa na szczycie gór, czyli Królestw tego świata. Kiedy cztery wiatry będą rozpuszczone, tchną one życie, wiarę na nowo Izraeliowi. Po trzecie, sąd nad chrześcijaństwem pokazany jest w siedmiu plagach z 16 rozdziału Objawienia. Siódma plaga z Objawienia odpowiada 10 stronie plagce z 32 Księgi Mojżeszowej. A nie jest nią śmierć, a jest nią śmierć pierworodnych, co pokazuje, że ten świat nie będzie odziedziczony przez innych, a będzie zastąpiony przez Królestwo Boże. Pierworodni Izraela przeszli, co obrazuje świętych wchodzących do chwały. Z tego wynika, że wysokie powołanie trwa aż do tej chwili. Siódma plaga składa się z trzech części. Bitwa, trzęsienie ziemi i potężny grad, występujące w tym właśnie porządku. Bitwa toczy się w Izraelu. Micheasz 5.5 mówi, że siedmiu pasterzy, czyli kościół w chwale, i osiem książąt, zmartwychwstali starożytni święci, uratują Izrael. Potem nastaje trzęsienie ziemi, obrazujące rewolucję, którą wywołują ludzie po osłabieniu narodów po przegranej bitwie z Izraelem. Podczas rewolucji trzy części chrześcijaństwa, które zjednoczyły się w szóstej plagze, teraz znowu się rozpadają. Po tych wydarzeniach następuje anarchia przedstawiona przez potężny grad. Objawienie 17:12, 16 i 17 mówi o tym czasie jako o jednej godzinie, kiedy papiestwo zostaje zjedzone przez psy i spalone. Obecnie Europa się już jednoczy. Istnieje wspólna waluta, podejmowane są działania zmierzające do wprowadzenia jednej polityki zagranicznej i wspólnej konstytucji. Papież również chce mieć w tym swój udział. Lecz ostatecznie papiestwo zostanie pożarte przez tą samą koalicję. Władzę przejmie bezgłowa bestia, ludzie, którzy zaprowadzą anarchię. To dziać się będzie po bitwie w Izraelu. Jeszcze wcześniej klasa 144 tysięcy przejdzie do chwały. W międzyczasie wielkie grono przejdzie ostatnią próbę. Pozdrawiam Was, drodzy braterstwo. Przywożę Wam miłość od braterstwa z okolicy Filadelfii w Stanach Zjednoczonych. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że możemy być tutaj dzisiaj z Wami. Dzisiaj skomentuję dwa pytania. Po pierwsze, czy można ustalić konkretny przedział czasowy w czasie żniwa związany z czterema wiatrami z siódmego rozdziału Objawienia? Oraz po drugie, jak obecne ponowne pojawienie się na scenie światowej islamu pasuje do obrazu żniwa? Koniec żniwa to fascynujący czas dla ludu Bożego. Spodziewamy się, że wkrótce nastąpi rozwiązanie czterech wiatrów z Objawienia 7 rozdziału 1-3. Cztery aniołowie wstrzymujący te wiatry mają za zadanie zniszczyć zarówno stabilne elementy społeczeństw przedstawione w ziemi, jak i niestabilne elementy przedstawione w morzu. Dzieje się to po zapieczętowaniu świętych. To zapieczętowanie składa się z sześciu części. Po pierwsze, ma miejsce na ziemi. Po drugie, jest uczynione w demonstracyjny sposób, dający się zauważyć. Po trzecie, pochodzi ono od Boga. Po czwarte, uczynione jest ręką anioła. Po piąte, jest intelektualne zarówno, i po czwarte, jest holistyczne. Cztery wiatry objawienia przedstawiają siły duchowej władzy, które działają pośród czterech elementów ziemskiej organizacji: religijnego, socjalnego, politycznego i finansowego. Wszystkie cztery elementy rozwijają się od końca II wojny światowej. Zarówno w 7 rozdziale Daniela, jak i 49 rozdział Jeremiasza mówią, że te cztery wiatry wypuszczone przeciwko Babilonowi wywrą swym wpływem również na naród izraelski. Mateusz 24:31 mówi nam, że zarówno cielesny Izrael, jak i duchowy Izrael będzie dotknięty tymi siłami, które będą wywierały wpływ na świat.
W tej chwili zachodnia Europa stała się, ulega wpływom antysemitycznym, antysemickim. 70 lat temu to Niemcy byli wrogami. Dzisiaj jest Islam. Mówi się o dżihadzie, że dżihad chce walczyć z Żydami i chce zdominować świat. I ogarnia miliony ludzi na całym świecie. Zarówno irański prezydent, jak i przywódcy Hamasu wyrazili sympatię w stosunku do tej filozofii. I ma to wpływ na Żydów, którzy powracają do Izraela. Dziękuję wam, bracia. Przyjrzyjmy się szczegółom tych pytań. Co doprowadzi do kulminacji wieku żniwa, wieku Ewangelii? Pierwsze pytanie, czy żniwo wieku Ewangelii jest jednym momentem w czasie, bardzo krótkim okresem czasu, czy też wiek Ewangelii jest długim okresem. Myślę, że żniwo jest długim okresem czasu. Możemy to widzieć na przykład Mateusza 24. Mateusz 24, wersety 6-13 mówią o wszystkich rzeczach, które mają się zdarzyć, zanim nastąpi koniec tego wieku. Wtedy werset 15 mówi i 14-15, wtedy przyjdzie koniec. Od wersetu 14 aż do 28 mamy obraz końca wieku żniwa. Tam są opisane wszystkie działania tego czasu. Werset 29 i 30 opisuje zakończenie żniwa. Wszystkie te działania wymagają okresu, a nie momentu. Po drugie, czwarty rozdział Ewangelii Jana opisuje żniwo wieku Ewangelii jako zgromadzenie wieku żydowskiego, jak zgromadzenie Żydów, którzy przejdą do wieku Ewangelii i to trwało co najmniej 40 lat. Tak więc żniwo wieku Ewangelii musi być okresem wielu, wielu lat, które polega na zgromadzenie owoców z okresu wieku Ewangelii, owoców chrześcijaństwa. Zgadzam się z tym, że jest to długi okres czasu. Dawid wspomniał o 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Ja chciałbym podkreślić, jaki cel jest tego, żeby żniwo było dłuższym okresem czasu. W wersecie 31 czytamy: i pośle anioły swoje z trąbą głosu wielkiego i zgromadzą wybrane jego od czterech wiatrów, od krajów niebios aż do krajów ich. To sugeruje, jaki jest cel wieku żniwa, aby zgromadzić tych ludzi z dominacji władz światowych, że jest to przemiana ze sceny światowej, ziemskiej do duchowej. Myślę, że to jest właśnie, sugeruje to użycie trąby, która jest wspomniana w wersecie 31. Po drugie, myślę, że będziemy zresztą dyskutować, że wspomnieliśmy już to, w objawieniu 16 ukazuje cały nam wiek żniwa. I jest to długi okres czasu zapewne. Wracamy do punktu. Tytułem naszej dyskusji jest, że żniwo jest dokonaniem świata. Że słowo greckie oznacza spełnienie, konsumpcję. Czy jeżeli jest to czas, okres czasu, że będzie to zebranie owoców, czy ukaranie winnicy ziemi, czyli chrześcijaństwa. I ta winnica rozwijała się przez 2000 lat, a zebranie tych owoców musi dokonać się również w pewnym okresie czasu. W tym czasie musi się dokonać udzielenie tej nagrody czy kary.
Zgromadzenie świętych również musi się dokonać w tym czasie.
Regarding the gathering together of the wheat. Jak mowa o zgromadzeniu pszenicy, to czytamy w 1 Tesaloniczan 4 rozdziale.
We'll read just a few verses.
Przeczytamy zaledwie kilka wersetów.
Beginning with verse 15,
zaczniemy od wersetu 15, 1 Tesaloniczan 4 rozdział.
This we declare,
choć to wam powiadamy słowem Pańskim, że my, którzy żywi, pozostaniemy do przyjścia Pańskiego, nie uprzedzimy onych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanielskim i z trąbą Bożą wstąpi z nieba, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Zatem my, żywi, którzy pozostaniemy, wespół z nimi zachwyceni będziemy w obłokach naprzeciwko Panu na powietrze, a tak zawsze z Panem będziemy. Tak więc zgromadzenie tej klasy pszenicy, która zostawiała na ziemi aż do tego czasu powstania śpiących świętych, musi zająć pewien czas. Jest pewien czas opóźnienia od tego wydarzenia dla nas, którzy pozostaliśmy żywi na tej ziemi. Z bratem Dawidem mieliśmy pewną społeczność, rozmowę na ten temat i brat Dawid wspomniał o dwóch punktach. Widzimy w wersecie 17, że pierwszym słowem po angielsku jest to then, czyli zatem. Po grecku jest to słowo epita, które znaczy po. Jest sekwencja wydarzeń. Najpierw ci, którzy umarli, są wzbudzani, a następnie ci, którzy są żywi i pozostali, a więc ci, którzy pozostali w czasie paruzji Chrystusa. Problemem z tym wersetem jest z tym miejscem jest werset 17, że tam jest wspomniane wespół. Wygląda na to, że to chodzi o jeden moment w czasie. Jest to nieporozumienie. Słowo razem, wespół, tłumaczone jest ze słowa syn, czy literki S-Y-N. I cztery razy występuje to słowo w Pismie Świętym i opisuje ono wydarzenia, które są bardzo oddzielone od siebie w czasie, ale dotyczą jakby jakościowo tej samej zmiany. Mogę podać te miejsca. Jest to 1 Tesaloniczan 4:15, Kolosan 3:13, 2 Koryntian 4:14 i Efezjan 2:5. Jeżeli zajrzycie do tych czterech miejsc, zobaczycie, że to słowo syn, razem, wespół, które mówią o wydarzeniach, które są bardzo oddzielone od siebie w czasie, ale dotyczą tego samego typu wydarzeń. To jest to znaczenie tego słowa. On mówi, że najpierw będą oni wzbudzeni, potem my, ale będziemy mieć to samo doświadczenie, ale nie w tym samym momencie. Jeżeli przyjrzymy się to pod tym kątem, to jest bardzo jasne, że będzie to się działo w dłuższym okresie czasu. Dla tych, którzy żyją w czasie paruzji, że kiedy umrą, znajdą się z Panem. Czy mogę jeszcze jedno miejsce zacytować? 1 Koryntian 15, 52, 51-52. Według poprawnych greckich manuskryptów czytajmy, że my wszyscy zaśniemy. To jest informacja, którą musimy przekazać. To jest transformacja, którą musimy przejść. Że wszyscy umrzemy, wszyscy zaśniemy. Żniwo wieku Ewangelii odnosi się paralelne do wieku żniwa żydowskiego. Jeżeli tam trwało 40 lat i było wykonywaniem sądu tego narodu,
za ich wszystkie uczynki, które dokonali w wieku żydowskim, doprowadzając do pewnej kulminacji, do spełnienia. I wtedy została wybrana klasa pszenicy. Tak podobnie w wieku Ewangelii musi to być pewien okres sądzenia duchowego systemu izraelskiego i wybranie klasy pszenicy. Również częścią żniwa, która wspomniana została przez brata Lena, jest ten fakt, że musi być dalej dzieło prowadzone z pieczętowania. Jest to również bardzo istotne wydarzenie, prorocze wydarzenie. Czy brat Len chciałby wspomnieć to miejsce? Jest to objawienie 7 rozdział, gdzie wspomniane są 4 wiatry. Jest to bardzo ważne miejsce. 7:1-3, które wspomnieliśmy wcześniej, mówi tak, że gdy 4 wiatry były rozwiązane, nie mogły one szkodzić ziemi, zanim nie zostali popieczętowani ci, którzy mieli imię Boga na czołach. Nie mamy czasu, żeby tą całą informację przeanalizować, ale ważną informacją, że 144 tysiące musi być skompletowane i jest ciągle na ziemi w tym czasie. I w ciągu tego okresu czasu, kiedy są zabierani, w tym czasie społeczeństwa ludzi są przygotowane do tego, by być zniszczone przez powrót Królestwa Bożego, Pana, w czasie powrotu Pana. Więc myślę, że te wydarzenia muszą odbyć się w tym czasie, w tym okresie. I w tym czasie również Kościół ma być skompletowany, zanim całkowicie zakończy się wiek żniwa. Czy brat David ma jakieś myśli, które chciałby z nami podzielić na temat zapieczętowania Kościoła? Albo na temat 4 wiatrów? Ezechiela 37, werset 9 mówi, że 4 wiatry mają nadać, z 4 wiatrów ma przyjść duch ożywiający Izraela. Jest wiele wydarzeń kłopotliwych, ucisków w Izraelu, ale ten naród ciągle jeszcze nie oddycha wiarą. Jest wiele jednostek, które tak żyje, ale nie cały naród. I to się zdarzy dopiero wtedy, kiedy 4 wiatry zostaną zwolnione. I to ciągle jest jeszcze przyszłością. Zgadzam się z bratem Lenem, że to należy do przyszłości.
Brother Len,
chciałbym dodać jeszcze jedną myśl. Jest Pismo Święte, werset w Ezechiela 9:4, który chciałbym przytoczyć. Ezechiela 9:4.
And this was the command that was given to Ezekiel to go through, says Lord said unto him.
I Pan powiedział do niego: przejdź przez pośrodek miasta, przez pośrodek Jeruzalemu, a uczyń znak na czołach mężów, którzy wzdychają i narzekają nad wszystkimi obrzydliwościami, które się dzieją pośród niego. Cała ta wypowiedź Ezechiela oznacza, że jest jakiś pojedynczy posłannik, który jest wysłany, aby uczynić znaki na czołach wiernych Izraelitów. I była to pewna wiedza, która była im dana, która przyszła przez działalność tego posłannika. Myślę, że jest to interesująca paralela, równoległość do wieku żniwa. Że właśnie, że wieść, ta wiedza, która była w żniwie potrzebna, przyszła przez działalność pojedynczego człowieka, posłańca. I tutaj działał Ezechiel siódmego posłańca. On działał w mieście, w 61 rozdziale Izajasza 1 czytamy, że tam miała być ogłoszona pomsta, o czym wiemy, że Jezus nie zawarł tego posłannictwa w swojej deklaracji, o swojej misji, dlatego, że to miało być pozostawione Kościołowi. Dlatego myślimy, że to jest fragment, który ma definitywnie wypełnienie na końcu wieku Ewangelii i niektórzy myślą, że to, choć niektórzy myślą, że to ma dopiero się jeszcze wypełnić. Zapieczętowanie świętych jest to praca, w której każdy z nas ma mieć udział. jest to przywilej nasz. Jest to oczywiście też wielka odpowiedzialność. Nasza odpowiedzialność polega na tym, że kiedy schodzimy się na konwencję, kiedy spotykamy się w naszych zgromadzeniach, kiedy mamy społeczność razem z sobą, naszą intencją powinno zawsze być, aby wywrzeć na sobie odcisk wiedzy Chrystusowej i sprawiedliwości naszego niebiańskiego Ojca, żeby wywierać na siebie wpływ wzajemnie, na brata, aby budować braci w najświętszej wierze, aby stopniowo budować ciało Chrystusa. To jest bardzo ważna praca i my energicznie staramy się ją czynić na konwencjach, na konwencji tutaj. Wspomniane zostało o plagach, plagach objawienia jako część pracy żniwa. Jaki jest związek między siedmioma ostatnimi plagami a zakończeniem wieku żniwa Ewangelii? Brat Len zasugerował, że siedem plag przeprowadza nas przez cały wiek żniwa. Zgadzam się, ale dwie ostatnie plagi myślę, że ciągle są przyszłością. Plaga szósta to jest wysuszenie Eufratu. Oznacza to pewną niestabilność w krajach zachodnich. Być może jest to depresja finansowa, która wysuszy po prostu komercyjne źródła na świecie zachodu. To jest przyszłość, więc to jest możliwe. Bo odpowiedzią na to będzie osłabienie społeczeństwa. I przyjdą trzy jakieś elementy, które będą współpracować ze sobą. Bestia, smok i fałszywy prorok. Papiestwo, rządy i federacja protestancka. Myślę, że to jest europejski, przede wszystkim europejski obraz. Zobaczymy. A jeżeli to się stanie, to wejdą potem oni w konflikt z Bliskim Wschodem. Czas jest krótki, więc tylko powiem, że Pierwsza Królewska, 22 rozdział, jest obrazem tego właśnie epizodu i pokazuje, że po tym, jak zostanie ta koalicja wykonana, jak udadzą się do bitwy i zostaną pokonani, to wtedy przyjdzie ta ostatnia plaga z siódmej. Od tej bitwy zacznie się siódma plaga opisana w objawieniu. Że tam się zacznie bitwa Armagedonu. Po tej bitwie będzie wielkie trzęsienie ziemi, w którym te trzy części, które zeszły się razem, zostaną złamane, zostaną rozdzielone. Papiestwo upadnie, chrześcijaństwo zostanie zniszczone. Następnie będzie grad, który spadnie z nieba, w sposób duchowy oczywiście symboliczny, co wyobraża anarchię, która zakończy ten okres zniszczenia. I następnie przyjdzie ten słodki głos pokoju, który będzie rozbrzmiewał z Izraela. Wtedy wszystkie te... Ten głos zamieni to zniszczenie w słodki głos królestwa, głos błogosławieństwa na wieku tysiąclecia. Chciałbym dodać jeszcze jeden element z 12 rozdziału, 12 wersetu 16 rozdziału. Mówiliśmy, że brat David powiedział, że to jest przyszłość, ta szósta plaga, że jest to wysuszenie ekonomicznych źródeł Babilonu. Możemy zobaczyć, że takim elementem jest na przykład globalizacja, że świat gromadzi się, wiąże się między sobą finansowo, ekonomicznie i nawet socjalnie i że jest bardzo trudno oddzielić jedno państwo od drugiego dzisiaj. Jedno z bardzo interesujących rzeczy, które znajduje w wersecie 12, że gdy woda była wysuszona, mówi, aby droga była zgotowana drogą od królom od wschodu słońca. Wiem, że powszechnym zrozumieniem tego miejsca jest, że królowie od wschodu wyobrażają Kościół, Kościół w chwale. Jednak ponieważ umieszczone jest to tutaj w tym okresie, więc być może chodzi o jakąś wschodnią półkulę, która odegra większą rolę, jak na przykład islam, czy wzrost w Chinach, w Indiach, że te wszystkie moce być może będą się rozwijały i będą miały większy wpływ na wydarzenia na Ziemi, że będzie to może miało to wpływ również komercyjny, ekonomiczny na zachodni świat. I jeszcze jeden punkt, o którym chciałem wspomnieć. Werset 17 tego 16 rozdziału objawienia mówi o ostatniej plagę, która została wylana na powietrze. Efezjan 2 rozdział, 2 werset mówi, jak mi się wydaje, że jest to władza szatana. I to jest moment, w którym upada Babilon i że to jest dzień gniewu, który przyjdzie również na Izraela w tym czasie. I opisuje to Daniel w 2 rozdziale, że ten kamień, który upadł, zniszczył posąg, napełni całą ziemię. Czy macie jakieś jeszcze dodatkowe punkty? Dodatkowe myśli? Myślę, że w tym czasie, kiedy upada Babilon, ciągle będzie jeszcze wielkie grono na ziemi, aby przechodzić przez te doświadczenia. I myślę, że te cztery wiatry z objawienia z 7 rozdziału i jest to samo, co ostatnia plaga z rozdziału 16. Po tym następuje wyczyszczenie szat wielkiego grona. Myślę, że to wielkie grono jest jeszcze ciągle, tak jak wspomniał brat Russell, w klasie nominalnego kościoła i do tego czasu upadku będzie tam pozostawało. Związek, że siódma plaga albo te siedem plag oznaczają zakończenie biegu żniwa, przedstawiają one nam w szczegółach zniszczenie fałszywego kościoła. Dodatkowo widzimy tutaj związek z wielkim trzęsieniem ziemi w 16 rozdziale objawienia. Brat Russell, możemy czytać w tomach brata Russella, że to trzęsienie ziemi zdarzy się literalnie wtedy, kiedy nastąpi inwazja Goga i Magoga na Izrael, co opisuje Ezechiel. Że być może to jest właśnie to trzęsienie ziemi, które jest opisane w 16 rozdziale objawienia. Jeżeli widzimy, że Izrael ciągle jeszcze zmaga się ze swoją podstawą państwowości, to znaczy możemy rozumieć, że ostatnia plaga jeszcze się nie wydarzyła, że musi być ona w przyszłości. Tak, również dokonanie tego sądu winnicy świata jest jeszcze ciągle przed nami i dokonuje się ciągle sąd Kościoła. Bracie Len? Jeszcze jedna myśl odnosi się do Izraela. Wszyscy oczywiście wspominamy o Izraelu i uwzględniamy to w naszych uwagach. Spodziewamy się jeszcze dodatkowego zgromadzenia do Izraela, przynajmniej w pewnym stopniu. Będą to ci, których nazywamy nominalnymi Żydami. Wspomnieliśmy, że fala antysemityzmu ogarnia cały świat w tej chwili i że coraz więcej Żydów opuszcza w tej chwili zachodni świat. W pierwszych trzech miesiącach 2006 roku po raz pierwszy od od 131 roku naszej ery mamy więcej Żydów w Izraelu niż gdziekolwiek więcej na świecie, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Myślę, że to zgromadzenie Izraela jest kontynuowane, podczas gdy fala antysemityzmu przetacza się przez cały świat chrześcijański. Wtedy Żydzi szukają ochrony w swoim kraju. Wiąże się to z, być może z upadkiem ekonomicznym, który widzimy odbywa się na świecie, przygotowany jest w świecie Zachodu. Że nie będą mieli siły, te zachodnie siły, żeby powstrzymać Żydów przed powrotem do Izraela.
W naszych wstępnych uwagach wspomnieliśmy, spodziewamy się, że wzrośnie siła prześladowań w kościele nominalnym. Dla niektórych z nas może to ciężko, trudno w to uwierzyć. Wiemy, że w niektórych krajach europejskich kościoły są praktycznie nieżywe. Zgromadzenia, które kiedyś liczyły tysiące członków, mają teraz mniej niż 10 osób, którzy przychodzą na niedzielne nabożeństwa. Jeśli kościoły są martwe, tak by wyglądało, czy to przypadkiem nie oznacza, że winnicy świata już nie ma? Mówiliśmy już trochę o plagach w objawieniu. Mówiliśmy, że to jest jeszcze przyszłość, więc winnica powinna jeszcze istnieć, aż do spełnienia ostatniej siódmej plagi. Objawienie 17 rozdział pokazuje ciekawy pogląd. Przeczytam kilka wersetów, a potem skomentujemy. Więc 17 rozdział objawienia. Apostoł dziwi się kobietą, którą zobaczył. Werset 7 mówi nam: i rzekł mi anioł, czemu się dziwujesz? Ja tobie powiem tajemnicę tej niewiasty i bestii, która nosi, która ma 7 głów i 10 rogów. To jest nierządnica. Bestia, którą widział, była, a nie jest, a ma wystąpić z przepaści, a iść na zginienie. I zadziwiał się mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota od założenia świata, widząc bestię, która była, a nie jest, a przecie jest. Teraz przechodzimy do wersetu 10. A królów jest 7, 5 ich upadło, a jeden jest, inszy jeszcze nie przyszedł, a gdy przyjdzie, na mały czas musi trwać. A bestia, która była, a nie jest, to ci jest ten 8, a jest on z onych 7, a idzie na zginienie. To jest bardzo tajemniczy język, ale może któryś z braci chciałby podzielić się, myślą, że ta szkarłatna bestia w czasie wizji Jana, będącego w Dniu Pańskim, bestia, która była, nie ma jej, a przecie jest, czyli pojawi się jeszcze na scenie przez krótki czas, tylko po to, żeby została zniszczona. Brat Dawid, czy możesz coś powiedzieć? Myślę, że 10 rogów i 7 głów to Europejczycy. 7 głów to 5 mocy, które rządziły Europą przed Dniem Pańskim. A 6 to ta, która miała moc na początku Dnia Pańskiego. 7 to coś, co przyjdzie. Mogę je wyliczyć. To jest moja interpretacja, to są moje myśli.
Justynian, Karol Wielki, Karol V, Napoleon, I kiedy przyszedł nasz Pan, to był Wiktor Emanuel i następnie reżim nazistowski we Włoszech. To są wszystkie głowy. Następna, której spodziewamy się, to są ludzie, którzy powstaną, aby obalić kobietę, która jeździła na nim. To ciągle jest przyszłość. Myślę, że to jest to ostateczne zniszczenie Jezabeli, która zostanie zjedzona przez psy i spalona ogniem. Kiedy to się stanie? Wtedy, kiedy 10 rogów dojdą do władzy na jedną godzinę. Z ludźmi, czyli z ciałem bestii. To jest ciągle jeszcze w procesie stawania się. Dzisiaj myślę, że to są Europejczycy, że jest to wspólna waluta i widzimy, że podejmują wysiłki, aby przyjąć wspólną konstytucję, mieć wspólną politykę zagraniczną. Jeśli to się stanie, a myślę, że to zajmie kilka dziesięcioleci, że to jest jeszcze tyle czasu przed nami, że te siły dokonają dwóch rzeczy. Po pierwsze, będzie to pożarcie bestii. Po drugie, nie będą oni przyjaźni Izraelowi. I dojdzie do kryzysu przeciwko Izraelowi i doprowadzi do upadku papiestwa również.
Jeszcze kilka obserwacji, bo generalnie zgadzam się z tymi myślami, że Europa właśnie odegra dużą rolę. Jak ktoś dzisiaj patrzy, widzimy, że niektórzy mogą myśleć, że ciężko się Europie połączyć w Unii Europejskiej. Zgadzam się z Dawidem, że to jednak zajdzie dalej, to jednoczenie, ale wydaje mi się, że muszą oni się zjednoczyć, ponieważ demograficznie, jeśli nie zjednoczą się, państwo pojedyncze nie przetrwa. Demografika Europy bardzo się zmienia. Jeśli się nie połączą razem ekonomicznie, stracą szybko swoją władzę. Tak jak już się to dzisiaj dzieje pomiędzy Chinami lub Indiami, które bardzo szybko rosną populacyjnie. Więc w długim biegu demografia państwa stwarza dużą różnicę. Jednym z problemów Rosji dzisiaj jest to, że demografia tego kraju strasznie działa przeciwko nim. Mają ujemny przyrost naturalny, co oznacza, że i nie ma jeszcze imigracji do Rosji. To jest duży. Więc jest duży nacisk, aby rozwiązać te różnice kulturalne i połączyć je ekonomicznie. Ciekawy punkt, który z tego wynika, to już widzimy możliwości, aby rozwiązać problemy, które dają Europie świeckie podejście do życia. Więc tutaj trzeba dojść do tego, że religia nie będzie tradycyjnie rozumiana, ale trzeba mieć głowę religijną. We Francji to się stało rok temu w Marsylii, kiedy głoszono religię, major miasta zgodził się na pewne zmiany, które były rewolucyjne w stosunku do XVIII wieku, kiedy rozdzielono świecką władzę od religijnej. Więc widzimy, że kulturalne przyzwyczajenia, zwyczaje mogą się zmienić i to jest potrzebne do przetrwania. Więc wola, aby przetrwać, różne fizyczne kłopoty, głód, to są bardzo mocne motywy. Motywacja, żeby zaakceptować wszelkie religijne, socjalne, ekonomiczne systemy, które by wsparły, które by służyły pomocą w kłopocie. Szkarłatna bestia jest bardzo ciekawa. Ma 7 głów. Język objawienia 17 rozdziału mówi o ciele bestii jako o ósmej. To nie jest ósma głowa, to jest ósme objawienie mocy cywilnej. Ciekawe jest, że 10 królów, którzy ujednoczą się we władzy z bestią, w 10 wersecie mówią, to są 10 królów, którzy jeszcze nie otrzymali królewskiej władzy. To są nowocześni królowie. Oni wcześniej nie mieli władzy w kościele nominalnym. Oni mają otrzymać moc, władzę tylko na jedną godzinę, aby razem rządzić z bestią. Szkarłatna bestia objawienia 17 rozdziału jest inna od lampartiej bestii z 13 rozdziału objawienia. Tamta lampartia bestia była połączeniem politycznej i religijnej mocy. Natomiast szkarłatna moc ma te rzeczy rozdzielone. Myślę, że tak jak zmieniają się królestwa Europy od 1914 roku, podział kościoła i z państwa doprowadziła nas do tego, że nierządnica się oddzieliła, kobieta się oddzieliła i ona teraz musi jechać na bestii. Ale ona jest już inna, ona już nie jest połączona z bestią. Nowy temat, zaczynamy, który zacznie brat Dawid. Żniwo trwa dużo dłużej niż spodziewaliśmy się. Niektórzy bracia już myślą, pierw myśleli, że żniwo się skończyło i wysokie powołanie się też skończyło. Myślę, że jednak Biblia daje nam dowody, że żniwo będzie tak długo trwało. To było przewidziane w Biblii. Ezdrasz i Nehemiasz. Ezdrasz przedstawiał początkową pracę żniwa. On wrócił do Izraela i przywrócił kapłanów w świątyni.
Tak jak brat Russell przyprowadził tą pracę duchową do tego, żeby proponowała duchowy rozwój. Próbował odnowić mury Jerozolimy, ale nie udało mu się, dlatego że został powstrzymany przez swoich wrogów. Brat Russell sądził, że w ciągu dwóch, trzech lat po zakończeniu tej daty, którą wyliczył, stanie się zakończenie żniwa, ale tak się nie stało. Ale mamy mimo wszystko pracę, która jest prowadzona dalej i to jest praca Nehemiasza. Nehemiasz nastał wiele lat później, dokończył mury w krótkim czasie i to rozumiem, że w czasie żniwa będzie jakieś opóźnienie, ale później to się dokona w krótkim czasie. Mówi to nam o tym, że wysokie powołanie nadal jest otwarte, aż do czasu, kiedy kolasa kościoła zostanie skompletowana przy końcu żniwa. Jeszcze nie widzieliśmy tego zakończenia. Dziękuję, bracie David. Mamy o wiele więcej jeszcze tematów do dyskusji. Dziękujemy za waszą cierpliwość dzisiaj po południu. Bracie Len, wiele rzeczy dzieje się w Izraelu, w świecie islamskim. Czy masz jakąś myśl, którą chciałbyś w ostatniej minucie powiedzieć teraz? Bardzo krótki komentarz. Jeżeli zobaczymy na Psalm 86 czy 83, to widzimy tam konflikt pomiędzy Izraelem a Arabami i on obejmuje między innymi te bitwy ze światem islamskim i możemy zobaczyć w tym psalmie, szczególnie kiedy patrzymy do wersetu 6 i 7 i 8, to widzimy, że te narody, które tam są wspomniane, są wszystkie te, które zgromadzone są w islamie i są szczególnie antysemickie. Myślę, że wszystkie te zagadnienia znajdą rozwiązanie w czasie, które o czym mówiliśmy, jako ostatniej plaga Armagedonu, która odebrała się w Izraelu, chociaż wiem, że brat Dawid ma troszkę odmienną myśl pod tym względem. Ale myślimy, że ta ostatnia bitwa odbędzie się między Islamem a Izraelem.
i że Izrael w ten sposób zostanie przygotowany do królestwa. Obiecałem bratu Dawidowi i bratu Lenowi, że nie zadam im żadnych zaskakujących pytań. Ale to będzie jednak mimo wszystko małe zaskakujące pytanie. Kilka słów. Każdy z was jest starszym, odpowiedzialnym za napominanie malutkiego statka. Kilka słów. Wasza porada, bracie Dawid, bracie Len. Cokolwiek byście chcieli powiedzieć braterstwu na temat zakończenia żniwa wieku Ewangelii. Trzymajcie wasze lampy ochędożone i palące się. To jest moja rada dla was. Przygotowujcie się do zrozumienia tego, co się dzieje, co się wypełnia w końcu żniwa wieku Ewangelii. Żeby jak najlepiej się na to przygotować. Moja rada byłaby taka, pamiętajcie, że pierwszorzędną pracą żniwa jest zapieczętowanie Kościoła i nawet jeżeli nie mamy takiej odpowiedzialności, żeby przekazywać tej wiedzy światu, to naszą odpowiedzialnością jest polerowanie charakterów i przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy o Królestwie. Ta praca musi być dokonana zanim zakończy się żniwo. I jeśli ja mógłbym również, każdy z nas ma, jako indywidualny członek ciała Chrystusowego, każdy z nas ma co najmniej jeden talent. Przynajmniej jeden. Każdy z nas. Każdy z nas ma odpowiedzialność, aby odkryć, czym jest ten talent i użyć go, aby budować braci, aby uwielbić Boga. I na koniec, bieg nigdy nie jest zakończony aż do przekroczenia linii mety. Nigdy nie możemy się zatrzymywać, zanim nie usłyszymy słów naszego Pana dosyć. Dziękuję wam, bracia, za bardzo ożywioną dyskusję na temat czasu, w których żyjemy i czego spodziewamy się w przyszłości. Jestem przekonany, że na pewno macie jakieś pytania, braterstwo. I jeśli mielibyście pytania, to na pewno bracia będą bardzo zadowoleni i chętnie odpowiedzą na nie po zebraniu. Jeżeli macie do nich, oni na pewno spędzili wiele czasu na przygotowaniu tej dyskusji, będą szczęśliwi, jeśli będą mogli odpowiedzieć na wasze wątpliwości. A teraz zaśpiewamy pieśń na zakończenie tego nabożeństwa, pieśń pod numerem 51. Pieśń numer 51.
Only waiting till the dawning is a little brighter grown. Only waiting till
Następna część zacznie się o 3:30, to jest zebranie świadectw, więc już myślcie o tym, jeśli chcecie złożyć swoje świadectwo, zeznanie, przyjdźcie do pierwszego rzędu przed rozpoczęciem następnej części o 3:30. Teraz brat O.B. Elbert pomodli się modlitwą zakończającą tą część. Nasz błogosławiony, święty Ojcze Niebieski, niech się święci imię Twoje. W przyjściu naszego Pana Jezusa Chrystusa przychodzimy do Ciebie i dziękujemy Ci za to, że tak jesteśmy obdarzeni łaskami i błogosławieni, że możemy być nazwani synami Bożymi. Ojcze, dziękujemy Ci za Twojego Ducha, za to, że przyjąłeś nas do synostwa, za to braterstwo, że możemy tutaj dzielić się społecznością, że możemy kroczyć drogą, wzmacniać siebie nawzajem, razem się modlić. Niech miłość braterska napełni nasze serca. Niech to będzie odblaskiem Twojej chwały i chwałą dla Jezusa Chrystusa. Prosimy o błogosławieństwo nad nami, abyśmy mogli znać Twoją wolę, ponieważ chcemy ją wypełniać. Chcemy mieć mądrość, aby znać Twoją wolę. Chcemy siły, odwagi, wytrwałości w pełnieniu Twojej woli każdego dnia. Dziękujemy Ci za przykrywającą nas szatę Jezusa Chrystusa, a modlimy się w Jego imieniu. Amen.